Przed chwilą mieliśmy zbieranie kolekty. Nie wiem, czy znacie tę historię, jak podczas nabożeństwa miała być zbierana ofiara i stoi chłopak i tak w środku w sobie przeżywa. 10, 20, 50, 100. 10, 20, 50, 100. Ale na sali była taka duchowa siostra z tego kościoła i tak odczuła, z czym on się tam w środku zmaga. Podeszła do niego, objęła go i powiedziała: nie martw się, ile masz dać. Mamy uczciwego Boga. Jak dasz Mu za dużo, na pewno Ci zwróci. A ja miałem osobiście taką historię wiele lat temu, słuchajcie. Prowadziliśmy wtedy dwa kościoły, jeden w Ciechanowie, drugi w Lidzbarku. I po niedzielnym nabożeństwie zawsze jechałem 99 kilometrów do Lidzbarka, żeby tam prowadzić kolejne nabożeństwo. Tego dnia miałem gościa. Miałem gościa ze Sri Lanki, który przyjechał do Polski, mieszkał już potem do końca życia w Polsce, dzielił się Bożym Słowem. Miałem z nim jechać na nabożeństwo. Jechałem z bólem serca, bo nie mieliśmy w ogóle w domu pieniędzy. Zero pieniędzy. Zero, zupełnie. Nie mieliśmy następnego. Dwójka dzieci małych. Syn wtedy, ja nie wiem, może rok, może dwa lata. Córka 6 lat. Nie mieliśmy nic, ani grosza na jedzenie. Ja jadę i na to nabożeństwo i myślę, przeżywam to. Po nabożeństwie ludzie z tego kościoła zaprosili nas na kolację. Po kolacji idziemy już do samochodu i człowiek z tego kościoła podszedł do mnie i mówi: pastorze, chciałem ci dać 50 zł. Słuchajcie, dał mi te 50 zł, ja byłem przeszczęśliwy. Mówię sobie: jeju, mamy na jedzenie na jutro. Mamy na jedzenie. I schodzę po schodach, a Bóg do mnie mówi: oddaj temu Hindusowi. Ja mówię: no Panie Boże, ale my nie mamy. Oddaj temu człowiekowi. Ale i my nie mamy. Oddaj mu. Więc mu oddałem. I zanim dojechałem do domu, miałem w kieszeni 200 zł, bo ktoś po drodze mi dał. A mogłem mieć 250. Lubię tę historię opowiadać i lubię, jak się śmiejecie, bo wiecie, o co chodzi. Okej. Słuchajcie, nie wiem jak wy, mnie naprawdę Kościół kręci. I to, co mówiłem na poprzednim, ja wiem, większość z nas ten tekst, który ja interpretowałem w taki sposób, rozumie w ten sposób, że to Jezus jest skałą, na której buduje Kościół, tak? Wiecie, ja lubię spojrzenie żydowskie, bo Biblia jest z kultury hebrajskiej, prawda? Dla Żydów i jedno nie przeszkadzało i drugie. Dla Żydów nie byłoby problemów, że Jezus jest skałą, na której się Kościół buduje, i wierzący też tworzą skałę, na której się Kościół buduje. Więc nie miejmy z tym problemu. Bo Jezus jest kamieniem węgielnym, a my połączeni ze sobą też tworzymy skałę. Ale teraz będziemy rozmawiać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. A to tylko tak dla wyjaśnienia, nie mówię o tym teraz dlatego, że ktoś mi zwrócił uwagę w przerwie. Nikt mi nie zwrócił. Ot tak sobie pomyślałem, że warto by było to powiedzieć. Chciałbym teraz powiedzieć o jednej rzeczy, o której jeśli zapomnimy, to przestaniemy się rozwijać i tak naprawdę przestaniemy być Kościołem. Czyli tą trzecią drużyną sędziów na boisku zwanym światem, które ma wpływać na wszystko, czyli ambasadą Królestwa Bożego. Wiecie, ja od lat wierzę i głoszę to z głębokim przekonaniem, że Kościół powinien być bezpiecznym miejscem, w którym nikt nie powinien bać się przyznawać do swoich błędów. Zgoda? Kto tak wierzy, to niech powie: ja też. Dobrze, prawie wszyscy. Więc mając takie przekonanie o Kościele, chciałbym wam przed wami złożyć pewnego rodzaju wyznanie z nadzieją, że się za daleko nie rozejdzie poza mury tego budynku. Posłuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja często bywam samolubną osobą i lubię, jak rzeczy idą po mojemu i kręcą się wokół mnie. Jeśli ktoś z was ma to samo, to powiedzcie głośno: ja też. Grzech zawsze lubi towarzystwo. Bądźmy szczerzy do bólu. Tak naprawdę to wszyscy mamy egoistyczne tendencje. Lubimy, kiedy sprawy toczą się po naszemu. I nikt nas tego nie musiał uczyć. Urodziliśmy się z tą zdolnością.
W zasadzie to nawet by mi nie przeszkadzało, jakby wszystko kręciło się wokół mnie i po mojemu. Ale jest jeden problem. Chciałbym być naśladowcą Jezusa Chrystusa. A wtedy pojawiają się Jego słowa, które mnie uwierają jak kamień w bucie. Posłuchajcie te słowa. Jeśli kto chce być uczniem moim, niech zaprze się kogo? Samego siebie. Nie podobają mi się te słowa, bo jestem egoistą. Wolałbym, gdyby powiedział Jezus, że jeśli chcę pójść za Nim, to muszę być głównym obiektem mojej troski, a moje ma być zawsze na wierzchu. A Jezus mówi, że mam zaprzeć się samego i wiecie co jeszcze? I wziąć swój. To mi się nie podoba. Bo to brzmi, jakby mnie mogło zaboleć. I to znaczy, że to będzie się wiązało z pewnym poświęceniem. A następne słowa to już w ogóle przesada. Posłuchajcie, mam brać swój krzyż codziennie. O mój Boże. Panie, jakiś dzień wolny? Może choć od czasu do czasu? Nie. Dlaczego? Bo masz to robić codziennie, a bez tego nie możesz pójść za mną, mówi Jezus. I na dodatek jeszcze jest to, co powiedział ten fanatyk apostoł Paweł. Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. No nie. Mnie to, nie wiem jak wam, ale mnie to się nie podoba. Ja bym wolał, żeby Paweł powiedział, jestem uwielbiany wraz z Chrystusem. Chcielibyście? A czasami wracacie z uwielbienia i nie myślicie sobie, dzisiejsze uwielbienie mnie nie poruszyło? Właśnie o to chodzi. A Paweł brnie dalej. I nie ja już żyję. Co? Ja nie żyję? Co to znaczy? To co? Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że tu nie chodzi o mnie. I to znaczy, że ja nie jestem w centrum. Paweł mówi, że to już dłużej nie chodzi o niego, to już on nie żyje, ale żyje w nim Chrystus. I dodaje, życie, które teraz toczę w ciele, to życie, które mam przez Syna Bożego, który dał siebie za mnie. I tutaj dochodzę do bardzo istotnej kwestii. Tutaj dochodzę do podstawowej myśli. Posłuchajcie uważnie, bo dla niektórych z was może zabrzmieć jak herezja. Ja nie jestem w centrum. Ty nie jesteś w centrum. W chrześcijaństwie nie chodzi o mnie. I coś wam powiem. W chrześcijaństwie nie chodzi o ciebie. W kościele nie chodzi o mnie. I to wcale nie znaczy, że nie mam wartości, bo ty i ja mamy ogromną wartość. Każdy z nas jest wart jednego Chrystusa. A to jest największa wartość we wszechświecie. Nie ma większej wartości. Chcę powiedzieć tylko to, że jeśli chodzi o nasze chrześcijańskie życie, o nasze życie w Kościele, to mamy je składać i oddawać dla innych. Posłuchajcie tego uważnie. Ile kościołów pozostałoby nierozbitych, gdyby ich członkowie wyznawali zasadę ja nie jestem w centrum, tu nie chodzi o mnie. Zgoda? Na pewno pastor Edward pamięta wujka Greca. On miał takie powiedzenie z nas. Z nas. W kościele Indian jest mało, ale wodzów chce być wielu. Ile małżeństw dałoby się uratować, gdyby obie strony powiedziały, ja nie jestem w centrum, nie o mnie tutaj chodzi. Ile przyjaźni przetrwałoby burzę, gdyby ludzie w nich zaangażowani byli w stanie powiedzieć, ja nie jestem w centrum, tutaj nie o mnie chodzi. Lecz jest druga strona medalu. To jest ta filozofia, która przeniknęła także do kościoła. Wszystko kręci się wokół mnie. I tak jak już mówiłem, ona nie tylko funkcjonuje w świecie, ona rozgłosiła się w Kościele. To jest filozofia, która mówi, a w zasadzie jeśli nie mówi werbalnie, to tworzy atmosferę następującą. Żebyś mógł tu przyjść, to musisz wyglądać tak jak my, mówić jak my, zachowywać się jak my, wierzyć jak my, śpiewać jak my. I dopóki się tego nie nauczysz, to będziesz tu się czuł źle i nie będziesz mógł być częścią naszego Kościoła, bo przecież wszystko kręci się wokół nas. A przecież nie o ciebie i nie o mnie tutaj chodzi. To będzie twarda lekcja. Opowiem wam historię z mojego życia. Byłem pastorem w Ciechanowie. Jak ja u nas w kościele mówię, że jak byłem pastorem w Ciechanowie, to tak brzmi jak angielska bajka Once Upon a Time, dawno, dawno temu. Jak byłem pastorem w Ciechanowie, to był wtorek. We wtorek mieliśmy wieczorne nabożeństwa uwielbiające. Słuchajcie, ja sobie wymyśliłem, że będzie atmosfera podniesienia, że jak zaczniemy śpiewać, skakać, tańczyć, uwielbiać Boga, wszyscy będą rozmodleni. Cały dzień sobie wyobrażałem, jak będzie wyglądało to nabożeństwo. Po czym przyszliśmy na nabożeństwo, zespół zaśpiewał i zagrał, nie tak jak wasz, ale zagrał na nutę gołębica w dali, to takiej bardzo dalekiej, na którą mówili w seminarium na nutę tłoczący wino. Nikt się nie pomodlił, wszyscy byli tacy jacyś, wiecie. Wiecie, co zrobiłem, jak skończyło się uwielbienie? Jakim wygarnąłem, powiedziałem, co o tym wszystkim myślę, po czym nie uwierzycie. Odkręciłem się, wyszedłem tylnymi drzwiami i trzasnąłem za sobą. I gdy byłem za drzwiami, Duch Święty zaczął mówić do mnie. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ci ludzie pracowali cały dzień ciężko, są zmęczeni, przyszli na nabożeństwo, żeby odpocząć w Bożej atmosferze, a ty ich nakrzyczałeś. A leniom, którym się nie chciało przyjść, oni wygrali. Nie obrwali. Słuchajcie, ja mówię do Pana Boga, Panie Boże, to święty gniew mnie ogarnął. Tego samego dnia wieczorem obdzwoniłem wszystkich, którzy byli na nabożeństwie. Przeprosiłem każdego. W ciągu tygodnia odwiedziłem każdego. W niedzielę mieliśmy gości ze Stanów, z seminarium naszego, z Warszawy. Stanąłem przed kościołem, przeprosiłem raz jeszcze za to, że głupio się zachowałem, bo ja tego potrzebowałem. To chodziło o mnie. To ja chciałem być zadowolony z tego uwielbienia. Przeprosiłem kościół, poprosiłem o wybaczenie. Powiedzieli mi, przecież my ciebie znamy, wiesz, że zależy tobie. I mieliśmy takie uwielbienie jak nigdy. Bo nie o mnie tutaj chodzi. Nie o mnie tutaj chodzi. Wiecie, pastor, który nie rozumie, że o niego tutaj nie chodzi, że on nie jest w sercu, że nie jest w centrum, będzie apodyktyczny i będzie raniłowcę. Takim byłem. Jeśli jesteś liderem, a nie rozumiesz, że ty nie jesteś w centrum i nie o ciebie tutaj chodzi, będziesz ranił ludzi, a oni nie pójdą za tobą. I to dotyczy każdego z nas, kto siebie uznaje za chrześcijanina, kto jest kamieniem w skale. Jeśli jesteś wierzący, to pamiętaj, nie jesteś w centrum i nie o ciebie tutaj chodzi głównie. 18 lat temu rozpoczynaliśmy nasz kościół w Warszawie. I między innymi pod wpływem Biblii i książki Miłość, Akceptacja, Przebaczenie, wydaną przez Seminarium Zielonoświątkowe, wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, co konieczne, by dotrzeć do ludzi, którzy są daleko od Boga. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić absolutnie wszystko, by dotrzeć do ludzi, którzy są absolutnie daleko od Boga. Wiedzieliśmy więc, że musimy być skoncentrowani na Bogu, otwarci dla każdego, gotowi do wyzwań i hojni w miłości. Pomyślcie o tych czterech zdaniach. Skoncentrowani na Bogu, otwarci dla każdego, gotowi do wyzwań i hojni w miłości. Bo jeśli jesteś skoncentrowany na Bogu, to automatycznie będziesz otwarty dla każdego, ponieważ nasz Bóg chce, aby niektórzy byli zbawieni. Tak czytacie? Wszyscy byli zbawieni. A jeśli jesteś otwarty na wszystkich, to musisz być gotowy do wyzwań. Bo powiem wam, dziwacy przychodzą do kościoła. Patrzę w lustro, I tę prawdę widzę każdego poranka, choć ciągle jestem przystojny. A jeśli jesteś skoncentrowany na Bogu, otwarty dla każdego i gotowy do wyzwań, to musisz być hojny w miłości, bo inaczej się nie da tego przeżyć. Te cztery kwestie stały się głównymi wartościami Kościoła naszego, co oznaczało, że będą takie momenty, kiedy będziemy przychodzić na spotkanie Kościoła i natkniemy się na rzeczy, które sprawią, że będziemy czuć się kompletnie niekomfortowo albo będą nie po naszej myśli. Słuchacie? Jeśli jesteśmy skoncentrowani na Bogu, otwarci na każdego, hojni, gotowi do wyzwań i hojni w miłości, to znaczy, że jak przyjdę na spotkanie Kościoła, będą działy się rzeczy, w których ja nie będę czuł się komfortowo. Będą rzeczy, które mi się mogą nie podobać. Ale to tak ma być. A wiecie dlaczego? Tak ma być? Bo nie o mnie tutaj chodzi. I nie ja jestem w centrum. Bo nie o ciebie tutaj chodzi. I nie ty jesteś w centrum. Wiecie, jakieś 2 lata temu zaprosiłem do zaśpiewania pieśni po kazaniu moim pewną znaną polską piosenkarkę. To nawet było więcej niż 2 lata temu. Wiecie, dlaczego to zrobiłem? Pomyślałem sobie, mówiłem jej Ewangelię, zaprzyjaźniliśmy się, ale chciałem, żeby też przyszła na nabożeństwo, żeby poczuła tę atmosferę, kiedy ludzie się razem spotykają, by wielbić Boga. Ale nie było innej możliwości, żeby ona przyszła. Byliśmy już na tyle ze sobą zaprzyjaźnieni, że któregoś razu przyszedłem do niej i powiedziałem: słuchaj, mam takie kazanie, do którego na koniec pasuje taka pieśń z takiego starego śpiewnika. Pamięta ktoś taki stary śpiewnik, śpiewnik pielgrzyma? To były czasy. Teraz to. Płytkie pieśni. To taka dygresja. Powiem tak. Nieraz słyszeliście pewnie, że ci młodzi to jeden wiersz śpiewają 10 razy. Bo wiecie, różnica między pokoleniem naszym a dzisiejszym młodym jest taka, że my potrzebowaliśmy, żeby zrozumieć takiej treści jak śpiewnik pielgrzyma, a oni, żeby to samo zrozumieć, potrzebują 10 razy ten sam wiersz zaśpiewać. Tylko trzeba to zrozumieć, ale to taka mała dygresja. Poprosiłem więc, pomyślałem sobie tak, jak będzie przygotowywała tę pieśń, to będzie pod wpływem słowa, które jest w tej pieśni zawarte. Ale bałem się. Wiecie, kogo się bałem? Kościoła. Nieświęta piosenkarka. Na naszym świętym nabożeństwie. Na naszej świętej scenie będzie śpiewać. Ale to pomyślałem sobie taki patent mały. Powiedziałem jej, ale będzie tobie grał nasz wierzący, będzie grał nasz pianista. To tak dla równowagi, wiecie. Niewierząca piosenkarka, ale nasz wierzący pianista, to Kościół może jakoś przełknie ten grzeszny pomysł. Słuchajcie, byłem zaskoczony ludźmi, którzy rozmawiali na ten temat. Takimi ludźmi, którym się w życiu nie spodziewał, że będzie ten pomysł im się nie podobał, że grzeszna, że niewierząca, ja strasznie nie lubię tych tekstów, niewierząca ze świata i tak dalej, będzie śpiewała na naszej świętej scenie. Chociaż Pan nie mieszka w budynkach, ale scena jest święta. Pan nie mieszka, ale scena jest święta. No i na 2 dni przed nabożeństwem ona dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, ale twój muzyk nie będzie mi grał, ja przyjadę ze swoim. Słuchajcie, niewierząca piosenkarka z niewierzącym muzykiem śpiewająca w naszym kościele śpiewnik pielgrzyma, to jest coś, co ludzie w ogóle nie wiedzą, że coś było takiego, duża część. Byłem załamany, czułem, co się święci. Było nabożeństwo, ona zaśpiewała tę pieśń, on jej zagrał. Po nabożeństwie do niej zadzwoniłem i mówię: słuchaj, daj mi telefon do tego twojego muzyka, bo chciałem z nim porozmawiać. Ona dała mi ten telefon, zadzwoniłem do niego i on powiedział mi tak: pastorze, chcę się z tobą jak najszybciej spotkać, o ile to możliwe, nawet natychmiast. Powiedziałem: przyjeżdżę, jestem w biurze. Przyjechał i poruszony nabożeństwem oddał życie Jezusowi. Mówicie: aleluja. Cieszy mnie to. Ale co byście powiedzieli, jakby w waszym muzycznym zespole zagrał niewierzący muzyk, bo w inny sposób nie przyjdzie do tego kościoła? A to nic, nie rozwijam się dalej. Tylko chcę powiedzieć, że tu wcale nie chodzi o mnie, nie ja tu jestem w centrum. Może więc czas, żebyśmy ludzie jako tworzący Kościół stali się na tyle dojrzali, żeby odłożyć własne osobiste preferencje na rzecz tego, żeby ludzie mogli spotkać Jezusa. Słyszycie to zdanie? Żebyśmy odłożyli nasze osobiste preferencje na rzecz tego, żeby ludzie spotkali Jezusa. Najstarszy człowiek u nas w kościele odszedł już do wieczności. Któregoś razu, po niedzielnym nabożeństwie, podszedł do naszych muzyków. Grali naprawdę ostrą muzykę. Jeden grał na saksofonie. Naprawdę tej niedzieli było tak głośno, słuchajcie, tak naprawdę ostro. Podbiegł do nich, ja już się bałem. A on mówi do nich tak: to, co gracie, to nie jest moja bajka. Ale widzę, że jak gracie, to młodzi ludzie tu przychodzą i chcą słuchać o Jezusie. To tak grajcie. To jest mądrość. Mamy tutaj wszystkie pokolenia. Starsze pokolenie. Pamiętacie historię, jak otwierano drugą świątynię izraelską? Co robili starsi ludzie? Patrzyli na ci, którzy pamiętali pierwszą świątynię? Widzieli tę drugą świątynię i płakali. Wiecie, dlaczego płakali? Bo pamiętali pierwszą. A wiecie, co robiła młodzież? Halleluja. Dwusko charyzmatyczne. Dlaczego? Bo oni nie znali pierwszej. Kto się właściwie zachowywał? I ci, i ci. Chodzi tylko, żeby siebie nawzajem zrozumieć. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Bo nie chodzi tutaj o mnie, nie ja tu jestem w centrum, nie chodzi tutaj o ciebie i nie ty jesteś w centrum. Ja wiem, że jest łatwo przytaknąć w takich sytuacjach, gorzej jak się zaczynają schody i przychodzi życie. Ale poruszmy ten temat jeszcze przez chwilę, udając się z Panem Jezusem do jednego małego miasteczka, w którym najprawdopodobniej wszyscy się znali, życie płynęło monotonnie i przewidywalnie, jak większość naszych nabożeństw. To taka złośliwość pastorska. I chciałbym, żebyśmy słuchali tej historii i mieli w pamięci wypowiedź Jezusa, który powiedział, że w tym mieście nie pozostanie kamień na kamieniu, gdyż wierzący nie rozpoznali czasu Bożego nawiedzenia. Pamiętacie tę historię? Strasznie ostra historia, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Posłuchajcie. Po opuszczeniu Nazaretu Jezus zamieszkał w Kafarnaum nad morzem w granicach Zebulona i Naftalego. Kiedy Jezus tam zamieszkał, zaczął robić niesamowite rzeczy. I posłuchajcie, w Ewangelii Mateusza schodzi z góry i podchodzi do niego trędowaty. Trędowaci byli, jak wiecie, uznawani za nieczystych i ten trędowaty mówi do Jezusa: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A wiecie, co robi Jezus? Jezus go dotyka. Nie musiał go dotykać. Wystarczyło, żeby powiedział tylko słowo i ten człowiek został uzdrowiony. Ale on go dotknął. Wiecie, dlaczego go dotknął? Żebyśmy my zawsze pamiętali, ty i ja, że Jezus nie boi się dotknąć tego, co chore w tobie, tego, co chore we mnie, co zepsute we mnie i co zepsute w tobie i co chore i zepsute w innym człowieku. Jezus nie boi się tego dotknąć. I chcę, żebyśmy o tym pamiętali, choć mógłby to załatwić jednym słowem. Bo Zbawiciel nasz jest większy niż twój grzech i On nie boi się twojego i mojego bałaganu, bo jeśli zwrócisz do Niego swoje życie, to On twój bałagan zamieni w cel i w cud. Wiecie, ja dużo myślałem o tej historii. Wielu ludzi myśli tak, Najpierw muszę się oczyścić, a potem Jezus mnie dotknie. A tutaj jest zupełnie coś innego. Najpierw Jezus dotyka, a potem czyści. A potem przyszedł Jezus do Kafarnaum. Nie wiem, czy czytaliście to kiedyś tak po kolei. Historia staje się jeszcze gorsza. Przychodzi do Kafarnaum i pojawia się rzymski setnik. Rzymianie byli niemile widziani wśród Żydów. I ten Rzymianin prosi Jezusa, aby Jezus uzdrowił jego sługę. A Jezus to robi, podkreślając, że nie przyszedł tylko do Żydów. A potem robi się jeszcze dziwniej. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Jezus przychodzi do domu Piotra, widzi jego teściową w gorączce w łóżku, dotyka jej ręki i gorączka znika. W tamtych czasach tradycyjni żydowscy rabini nie dotykali kobiet, a Jezus dotyka jej. Wiecie, co nam mówi przez to? Ja nie jestem tu tylko dla mężczyzn. Ja jestem tu także dla kobiet. Chcę pomóc wszystkim. Jestem dla wszystkich. Chcę zbawić wszystkich. I wiecie, co się staje? Ona wstaje i pamiętacie, co zaczyna robić? Zaczyna usługiwać, bo posłuchajcie, Kościele, uważnie. Zbawieni ludzie służą innym ludziom. Uzdrowieni ludzie służą innym ludziom. Zostałam dotknięta, teraz muszę coś zrobić. A dalej jest jeszcze ciekawiej. Posłuchajcie. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych. Kiedy takie historie zaczynają się dziać, kiedy pojawiają się tacy ludzie, to dopiero się zaczyna szaleństwo. W Biblii są historie o ludziach opętanych przez demony, którzy biegali na Golasa. Wyobraźcie sobie, mieszkacie w małej, spokojnej wiosce Kafarnaum i nagle przebiega obok was trójka gołych ludzi. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. I jesteśmy w małej, spokojnej wiosce, w której każdy zna każdego, gdzie wszystko jest przewidywalne. Wszystko jest przewidywalne. I nagle w tej przewidywalności pojawia się Jezus, a razem z Nim chorzy, opętani, biegający bez ubrania ludzie. I wiecie, co się dzieje? Ludziom z Kafarnaum to się nie podoba. Ludziom z Kafarnaum to się nie podoba. Zaczęli się denerwować, bo Jezus zakłócił ich rutynę, ich tak zwany święty spokój. I w 11 rozdziale Mateusza czytamy: wtedy Jezus zaczął grozić miastom, w których najczęściej dawał wyrazy swojej mocy, a które się nie opamiętały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda takie jak u was, dawno by na znak opamiętania się działy w worze pokutnym i w popiele. Posłuchajcie uważnie. Dalej Jezus mówi: w dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam. A potem mówi tak: a ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych, bo gdyby w Sodomie miały miejsce takie cuda jak u ciebie, istniałoby aż do dnia dzisiejszego. Posłuchaj uważnie. W dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej niż tobie. Co się stało? Skąd się to wzięło? Dlaczego Jezus wywołuje do tablicy Kafarnaum? Wiecie, ja nie chciałbym, żeby klątwa Kafarnaum dotknęła mojego życia i dotknęła życia Kościoła. Dlatego porozmawiajmy przez chwilę o trzech rzeczach, dla których Jezus wypowiedział te słowa do ludzi z Kafarnaum. Pierwsza rzecz. Wiecie, co się stało? Oni nie rozpoznali Jezusa ani Jego dzieła. Brak rozeznania sytuacji może przynieść bardzo poważne konsekwencje. Jezus działa w Kafarnaum, ale ludzie tego nie dostrzegali, bo nie spełniało to ich oczekiwań. Niebo trędowaty, bo on przecież nie może być w obecności Mesjasza, a także nas świętych, bo jeszcze nas zarazi. Niebo kobieta i to jeszcze służy. Niebo Rzymianin, niebo poganin, niebo nieestetyczne. Wiecie, tak gdy myślę o tych historiach, to sobie wyobrażam, że są ludzie, którzy może już nigdy nie przekroczą miejsc naszych spotkań kościelnych, bo ich nasza tak zwana świętość, jakieś nasze przekonania, poglądy odepchnęły w momencie, gdy Jezus już coś w nich zaczął robić. Ale nie po naszemu, nie w ten sposób, jakbyśmy chcieli, albo efekt nam się nie podobał. Pamiętam konferencję. Robiliśmy konferencję i na tej konferencji był chłopak, który miał dredy. Zaprosiliśmy gościnnie jedną grupę, która była tylko uczestnikami konferencji. Przywódca tej grupy, pierwszą rzecz, którą zrobił, będąc u nas gościnnie, podszedł do chłopaka w dredach i mu powiedział, że nie może być Bożym człowiekiem, bo ma dredy na głowie. I załatwił go na dobre. Wiecie, skąd to się bierze? Bierze się stąd, że zapominamy, że nie o nas tutaj chodzi i że nie jesteśmy w centrum. A potem brniemy w tym, w zaparte i nawet nie stać nas na słowa przepraszam. Zachowujemy się tak jak ja. Panie, święty grzech. Panie, chodzi o czystość. Wiecie, nie wiem, czy u was tak jest, ale u nas czasami przed naszym budynkiem kościelnym stoją ludzie i palą papierosy. Nawet nie wiecie, jak mnie to wkurza. Najchętniej bym ich stamtąd przepędził. Ale gdy pomyślę sobie, że tam w środku na sali siedzą plotkarze, ludzie, którzy pornografię oglądają, ludzie, którzy oszukują. Skąd to wiem? Znam siebie. To ci, którzy palą przed salą, nie powinni mi przeszkadzać. Zgoda? Autentyczna historia. Miałem ją jutro opowiedzieć. Pewien człowiek starał się zaprosić swojego przyjaciela na nabożeństwo. Robił to wiele lat, a ten człowiek nie chciał przyjść. Wiele lat. I któregoś razu znowu podjeżdża pod niego, bo ten zadzwonił do niego, mówi, dzisiaj z tobą pójdę. Podjechał pod niego, on wychodzi do samochodu, który mają jechać do kościoła, a on ma na koszulce napis, ja tylko go sparafrazuję tak delikatnie, że on jest bardzo jurnym kogutem. Ale to tylko tłumaczenie delikatne. I ten człowiek, który wyjechał po niego, myśli sobie tak. Po drodze centrum handlowe Sferia. Kupię mu koszulkę. Ale dotarło do niego, że jeśli to zrobi, to ten człowiek może już nie wejdzie do budynku. Więc go przywiózł. Co gorsza, ten facet stanął w pierwszym rzędzie, a nabożeństwa były transmitowane przez telewizję. A jak zagrali muzykę, to zaczął skakać, tańczyć, zachowywać się tak emocjonalnie, że kamera na niego. Słuchajcie, ja przeżyłem to w moim własnym kościele, kiedy w takiej koszulce chłopak stał w pierwszym rzędzie i zachowywał się właśnie tak. Sobie pomyślałem, ludzie, normalnie może mu na drugą stronę tą koszulkę odwrócić. Ale gdy pastor skończył kazanie i zrobił wezwanie, to właśnie ten człowiek pierwszy wyszedł do modlitwy, oddając życie Jezusowi Chrystusowi i uwierzcie, dzisiaj już tej koszulki nie nosi. Ale gdyby go przebrał po drodze, to by już go tu nie było. I ja wiem, że my się zgadzamy, przytakniemy, gorzej jak jest praktyka. Wiecie, Jezusa nie można wytresować. On nie będzie robił to, co my chcemy, a naszą rolą jest to rozpoznać, co On robi i uznać to, co On robi. Naszą największą porażką jest to, kiedy nie potrafimy rozpoznać Bożego działania w naszym życiu i w życiu innych ludzi w Kościele. Bo jeśli nie rozpoznamy tego, co Bóg robi, zaczynamy być zbuntowani, przeciwstawiać się temu i w efekcie nie doceniamy tego, co On robi. Nie wiem jak wy, ale ja czasami muszę się zmuszać i przypominać sobie o tym, by powiedzieć Bogu, że ja Jemu dziękuję. Muszę się zmuszać, by mówić, może nie dostaję w życiu wszystkiego, czego bym chciał, ale Boże, dziękuję Ci za życie, jakie mam. I wtedy zaczynam myśleć w duchowych kategoriach. Wszystko, co w moim życiu dobre, pochodzi od Boga, bo wszelki datek dobry i dar doskonały pochodzi od Ojca Światłości. Wiecie, musimy to umieć rozpoznać. Po pierwsze, więc nie rozpoznali Jezusa i Jego dzieła. Będę się skracał. Po drugie, zobaczcie, im przeszkadzała praca i osoba Jezusa. Komu z was przeszkadzało jakieś nauczanie w kościele? Zwłaszcza jak się mówi o finansach, nie? Takie nieduchowe. To nic, że Biblia mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, ale mówienie o tym jest nieduchowe. Jeśli wam kiedyś nauczanie w kościele przeszkadzało, to trudno, bo nie o was tutaj chodzi. I nie o mnie tutaj chodzi. Ja nie jestem w centrum. Ludzi w Kafarnaum drażniła osoba Jezusa. Jezus zaczął działać, a oni tego nie chcieli, więc drażniły ich jego dzieła. Czy Jezus kiedyś cię drażnił? Jak klepnął cię po plecach i powiedział, pogadajmy o twoim skąpstwie. Wiecie, drażnienie przez Boga to jest coś wspaniałego, bo w końcu, jeśli damy się podrażnić, to prowadzi do dobrego owocu w naszym życiu. Jeśli chcemy być kościołem, który dociera do ludzi, którzy są daleko od Boga, to niektóre niedziele będą was drażnić, bo będą pojawiać się tu ludzie, którzy będą was drażnić. Prawda jest taka, ktoś powiedział to tak, że my nie jesteśmy muzeum dla świętych, jesteśmy szpitalem dla grzeszników. Wasz pastor pewnie będzie pamiętał taką postać jak Kazimierz Muranty, pastor. Kiedyś pracował w centrali Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i zadzwonił telefon, podniósł słuchawkę i usłyszał pytanie, czy to muzeum? A że był człowiekiem z humorem, powiedział, nie, to jeszcze nie muzeum. Wiecie, być może jest tak, że jeśli Jezus ciągle będzie nam zawracał głowę, to w końcu i tym ludziom, których my przyprowadzamy, którzy może trafiają, a nam się nie podobają, w końcu zrobią jakiś krok i podejmą decyzję dla Jezusa. Zobaczcie, po pierwsze nie rozpoznali Jezusa i Jego dzieła. Po drugie przeszkadzała im praca i osoba Jezusa. I wiecie, do czego to ich doprowadziło? Że w końcu nie chcieli brać udziału w tym, co robił Jezus. Macie czasami na koniec nabożeństwa wezwania, kiedy mówimy, że zapraszamy tych z was, którzy chcą oddać życie Jezusowi, żebyście tu wyszli do przodu. Macie tak? A jak z wielu z was w tym czasie wychodzi już sobie z nabożeństwa? Wiecie, dlaczego to robimy? Przecież nas to nie dotyczy. A właśnie nas to dotyczy. Może zamiast wyjść na zewnątrz, wyciągniesz swoje ręce i zaczniesz się modlić o tych, co wyszli tu do przodu. A zobaczysz cudu, taki cud, jakiego jeszcze w życiu nie oglądałeś. Nie chcieli brać udziału w tym, co robi Jezus. Byli zaabsorbowani samymi sobą. Wiecie, od czasu do czasu słyszę, jak ludzie mówią, pastorze, my modlimy się o nasz Kościół. Wiecie, mnie zawsze cieszy, jak się ludzie modlą o Kościół. Ale sobie myślę, a może byś jeszcze dodał coś więcej? Może byś poświęcił swój potencjał na to, żeby coś zrobić, bo uczniostwo w Kościele nie polega na tym, że ludzie stoją i krytykują innych ludzi. Uczniostwo w Kościele polega na tym, że ludzie podnoszą się ze swoich miejsc, idą służyć, bo mamy wiele osób, które są daleko od Boga, a do których chcemy dotrzeć. Wiecie, dawanie nie jest kwestią Kościoła. Dawanie to jest kwestia Ewangelii. Na chwilę jeszcze wróćmy do kościoła, do Kafarnaum, przepraszam. Zobaczcie, nie rozpoznali Jezusa i Jego dzieł, przeszkadzała im osoba Jezusa i nie chcieli się w końcu zaangażować. Trzy bolesne rzeczy. Po pierwsze, nie rozpoznali, przeszkadzała im osoba Jezusa i nie chcieli się zaangażować. I później... Gdy dzisiaj byś stanął w Kafarnaum, to wiesz, co byś zobaczył? Jak myślicie, co? Ruiny. Ruiny. I wiecie, myślę sobie, że najlepszym zakończeniem dla tej lekcji, która pewnie jest bolesna, jest wyznanie. Zaczęliśmy od wyznania. Powiedziałem wam, bywam egoistyczny. Większość was mi odpowiedziała, ja też. Ale teraz chciałbym jeszcze inne wyzwanie zrobić przed nami. Chciałbym powiedzieć zdanie, bardzo ważne i prawdziwe. Choć was nie znam, to kocham ten Kościół. Czy możesz powiedzieć ja też? Kiedyś miałem całą dyskusję z człowiekiem, który mi rozmawiał ze mną, mówi, słuchaj, nie podoba mi się to, że mówicie tu w waszym kościele, że kochacie wasz kościół. Wiecie, ludzie kochają lody. Kocham te lody. Kocham góry. Ale powiesz, kocham kościół, to mówią, no nie, no to jakaś taka przesada. Ale ja kocham kościół. I posłuchajcie tego, co przeczytam. Pewnego rodzaju wyzwania. Polegając na własnych siłach, nie mogę nic, a moje życie jest nieogarnięte. Wasze też? Potrzebuję Boga. Wy też? Pozostawiony sam sobie, zmarnuję swoje jedyne życie w głupi sposób. Wy też? Będę zaniedbywał i niszczył relacje, a moim bożkiem stanie się sukces i własna reputacja. Zbrukam moją seksualność. Będę używał słów przeznaczonych dla Boga, by zwodzić i manipulować ludźmi. Będę wykorzystywał ludzi do własnych celów, podczas gdy powinienem służyć Kościołowi. Będę służył sobie zamiast służyć innym. Chciwość będzie rządzić moim portfelem. Pozostawiony sam sobie, będę żył żałosnym życiem, próbując wypolerować swój wizerunek i ukryć to, co w środku, tak by nikt nie zobaczył, jak egocentrycznym grzesznikiem tak naprawdę jestem. I jeśli mi się to uda, a ja jestem niezłym aktorem, to spocznę w grobie jako szanowany oszust. Dlatego dzisiaj muszę powiedzieć, jestem w rozsypce i potrzebuję Boga. Ktoś powie, ja też? Żeby powiedzieć w pełni ja też, to muszę uznać także w pełni, że nie ja jestem w centrum i że nie o mnie tutaj chodzi. Bo kto jest w centrum? Kto? I o Niego tutaj chodzi. I jeśli w Kościele o tym zapomnimy, to nie dostrzeżemy Jego działania. A jak będzie działanie, to będzie ono nas drażniło. A jak będzie nas drażniło, to nie dołączymy się do tego, co Jezus robi. A przecież nie o to chodzi w Kościele, prawda? Zgoda? I kończę, ląduję. Za kilka tygodni będą święta. Nie? Lubicie te święta? Nie wiem, jaki jest wasz stosunek do tych świąt. Ja lubię, bo ja lubię prezenty. Ale wiecie, co roku przeżywam jedną rzecz związaną z tymi świętami. A mianowicie to, co się stało 2000 lat temu w wieczności. On, który był w postaci jakiej? Nie upierał się zachłannie, aby być. Co zrobił? Wyparł się samego siebie. I co zrobił? Przyjął postać sługi. I uniżył się i był posłuszny aż do... Dlatego Bóg co zrobił z nim? Wielce go wywyższył. Posłuchajcie. 2000 lat temu stała się niezwykła rzecz. Ten, który był w postaci Bożej, Biblia mówi, przyszedł w postaci, pamiętacie, jakiego ciała? Nie bójcie się tego słowa, to jest z Biblii. W postaci jakiego? Nie bójcie się, głośniej. Grzesznego ciała. Ja nie tylko co święta, ale często pytam siebie samego, jakie świętości muszę z siebie zedrzeć, a jakie w cudzysłowie grzeszności na siebie przywdziać, żeby dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Wiem, brzmi jak herezja, ale co on zrobił? Wyparł się samego siebie, i przyszedł w postaci grzesznego ciała, choć grzechu nie popełnił. Więc nie przywdziewajmy świętości, które wcale świętościami nie są. Bo to świadczy o tym, że ciągle my jesteśmy w centrum i o nas tutaj chodzi. Ale przepraszam was bardzo. Zaprosiliście mnie, to wam powiem uczciwie. Nie o was tutaj chodzi, nie my jesteśmy w centrum. Chrystus jest w centrum. I z tym zostańmy. Amen.